Krzysztof Dziędziura, profesor Krzysztof Dziędziura jest teraz naszym telefonicznym gościem, profesor socjolog Uniwersytet Zielonogórski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Witam serdecznie słuchaczy Radia Zachód.
Słyszymy się, prawda? Dobrze. Chcę zapytać tak, jakie to my ludzie oblicze pokazujemy podczas tej epidemii i dla socjologa, co ta sytuacja też mówi? Sytuacja zagrożenia. Jakie stymuluje zachowania nasze ludzkie? Jakie zjawiska społeczne obserwujemy w związku z tą epidemią? Czy już może socjolog coś na ten temat więcej powiedzieć?
No, można powiedzieć, że to na pograniczu psychologii społecznej, socjologii można to zjawisko rozpatrywać przy użyciu pojęcia lęku społecznego. Kiedy to pojawia się właśnie to uczucie, gdy stajemy się zagrożeni i to nie w takim wymiarze indywidualnym, ale w wymiarze zbiorowym i mamy świadomość, że nie wszystko od nas samych zależy, ale jednak mimo wszystko mamy jakąś ważną do wykonania misję polegającą na przyjmowaniu takich zachowań, które pozwolą nam się przed tym strachem, lękiem w jakiś sposób ochronić. No i myślę, że tutaj takim podstawowym jakby czynnikiem pozwalającym na osłabienie tego lęku jest poczucie, że instytucje zajmujące się ochroną zdrowia mają w pełni możliwość oddziaływania na tą sytuację, która nam zagraża. Tym niemniej jednak z punktu widzenia społecznego, takiego grupowego, no, pojawia się taki problem sposobu formułowania informacji o tym zagrożeniu. I bardzo często występują pewne przekłamania, które wzmacniają jakby ten niepokój o to, że, znaczy wzmacniają ten lęk, że zjawiska, które występują i zagrażają nam generalnie jako społeczeństwu, nie będą także mocno, że tak powiem, dotyczyć i regulować moje zachowanie. W związku z tym będę chciał się zachować tak, ażeby osłabić ten jakby moment oczekiwania zmiany. W tym sensie, że będę stosował się do wymogów, które w jakiś sposób są narzucane przez służby medyczne, przez inne zorganizowane formy działania, którym się poddajemy. No, z niepokojem obserwujemy, kiedy na przykład procedury na ten okres zagrożenia wprowadzone nie są do końca zawsze realizowane. No i tutaj takim chyba głównym elementem jest ta wiarygodność przekazów społecznych, nie budzących dodatkowych jakby stresów, ale raczej uspokajających, że wspólnie zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, a co za tym idzie, mamy szansę pokonać tą trudną sytuację.
Mm-hmm. Proszę powiedzieć, jak się ma panika, bo niektórzy ulegają panice, nie tylko strachowi, lękowi, ale też panice, do wiedzy. Czy jeżeli więcej wiemy, mniej panikujemy? Czy powinniśmy nasłuchiwać tych właśnie wszystkich komunikatów?
Ja myślę,
oczywiście,
tak,
że ze sprawdzonych źródeł, bo o tym mówimy, prawda? Że słuchamy komunikatów ze sprawdzonych źródeł.
Przede wszystkim media powinny być bardzo rzetelne w przekazywaniu informacji. Natomiast nasza wiedza indywidualna, no ona oczywiście w sytuacji, kiedy pojawiło się to zagrożenie, nie jest pełna. My po prostu wiemy, że sytuacja ta zmienia się w czasie bardzo dynamicznie, zwłaszcza gdy jeszcze nasłuchujemy różnych informacji, kiedy oglądamy przekazy wizyjne, także z innych obszarów, z innych państw, no to wtedy oczywiście staramy się to jakoś tam przeanalizować, ażeby mieć poczucie tego, że ta sytuacja nasza się nie pogarsza. No ale czasami się pojawia właśnie taki moment, że ten strach wzrasta. Kiedy na przykład władze, informacje publiczne docierające przez radio czy przez telewizję zawierają coś takiego, że wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski, są badani na przykład na tę okoliczność, czy nie są zarażeni. I że to badanie co prawda ma taki charakter preselekcyjny, to znaczy, że sprawdza się, czy ktoś na temperatury, czy nie skarży się na bóle. No i pokazywany w tym momencie, kiedy o tym mówimy, pokazywany w telewizji jest taki przekaz, że oto pasażerowie samolotu, który przyleciał do Polski, z lotniska szybciutko wychodzą, nikt ich nie bada. Ale w komentarzu nie ma żadnej informacji na ten temat, że wszyscy ci pasażerowie zostali zbadani na pokładzie samolotu. Gdyby ta informacja dotarła, to nikt by się nie denerwował tym, że pasażerowie, którzy przylecieli na lotnisko, no, mogą stanowić jakieś zagrożenie, bo nikt ich nie bada.
Czyli chodzi o rzetelną, tak, uczciwą,
także
sprawdzoną...
Także sytuacje, które powodują wzrost tego, takiej tej niepewności, dlatego że nie ma pełnej informacji. Mhm. Na to trzeba szczególnie zwracać uwagę. Druga sprawa.
Tak?
No to na przykład dostępne są w tej chwili najnowsze badania, bo wczorajszego dnia, dotyczące tego, jak Polacy się czują, jeżeli chodzi o dostęp do służby zdrowia. No i z badań, które przeprowadził Biostat, wynika, że wielu, właściwie 67% odczuwa utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem w związku z zagrożeniem koronawirusem. Natomiast bardzo ciekawy z tego jest inny wynik, mianowicie, że 80% badanych chciałoby korzystać z telemedycyny, czyli z takiej usługi medycznej, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z lekarzem, ale mamy możliwość przekazywania sobie wzajemnie informacji. I w tym momencie można by postawić taką hipotezę, że ta trudna sytuacja, w jakiej się ludzie znajdują, może mieć takie znamiona innowacyjne, jakby nowe podejście do świadczenia usług medycznych, że prawdopodobnie, tak jak wskazują badani, że ze względu, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo czy obawę przed możliwością zakażenia się, ale także z możliwością takiego szybszego, niekoniecznie bezpośredniego kontaktu z lekarzem, możemy także dbać o swoje zdrowie. Tak więc tu się nakłada wiele czynników, które opisują sytuację tego naszego poczucia zagrożenia, tak? Lęku. Z drugiej strony, no, widać w komentarzach wielu, w relacjach między ludźmi, są to takie jak na przykład, że w miejscu naszego zamieszkania rodzice wychodzą z dziećmi i bawią się na placu zabaw.
No właśnie, albo... dzisiaj był na jednym z portali był taki dramatyczny apel jednej z matek, która swojemu dziecku nie pozwala się bawić w piaskownicy na placu zabaw. Tymczasem wielu rodziców lekceważy te obostrzenia i wychodzi z dziećmi.
Tak, ale tu jest taki problem, że my w zasadzie, kiedy mamy tą sytuację zagrożenia, staramy się odwzorowywać zachowania, które są właściwe. No ale jak odczytać, że te zachowania są właściwe? Dzieci są w domu, prawda? Sąsiad wyszedł z synem czy z córką, kolejny znowu usiadł na ławeczce i nic im się nie dzieje. Nikt nie jest zakażony. W związku z tym to odwzorowanie tych zachowań może się rozszerzyć, bo inni mieszkańcy tego bloku czy tego miejsca właściwie uznają, że skoro im się nic nie dzieje, to nam się również nie będzie.
Ale panie profesorze, chwila. Mm-hmm. Ale słuchamy apeli, naprawdę już myślę, że do każdego muszą dotrzeć te apele i prośby, że trzeba się zachowywać tak, jak powinniśmy, tak? Czyli nie wychodzić, siedzieć w domu. Wielkimi literami wszędzie czytamy, widzimy, już właściwie śni nam się to. Siedź w domu, nie wychodź. Jak nie musisz, nie wychodź, tak? Szkoły są pozamykane, przedszkola, żłobki, no to ja nie bardzo rozumiem te wizyty, te wyjścia, przepraszam, na plac zabaw. Skądinąd wiem, że już za granicą też place zabaw są, no nie można wychodzić dziećmi na place zabaw. Nie wiem, dlaczego Polacy, młodzi rodzice lekceważą.
No tutaj można powiedzieć, że to się wiąże też ze stylem życia, który wcześniej jakby właściwie jest utrwalony, prawda? Ta swoboda, zabawa, a więc jakby budowanie relacji w przestrzeni, w związku z innymi ludźmi, z kolegami, z sąsiadami, z rodziną. To trudno tak szybko zahamować.
W
związku z tym prawdopodobnie, skoro innemu się nic nie stało, to dlaczego mi się tam stało?
Panie profesorze,
w naszym województwie tylko 3 osoby są zakażone, prawda?
No już Już więcej, ale...
No, nie, ale ja mówię w danym momencie, tak? Dostajemy informację, że nic tutaj się groźnego nie dzieje, w związku z tym jakby nie rezygnujemy z tego stylu życia, który jakby do tej pory był naszą jakby taką...
No, ale musimy zmienić, tak? W tym momencie tak, jest taka sytuacja, że zmieniamy styl życia i zachowań.
A inaczej nawet, że służby publiczne, tak, no przede wszystkim te, które jakby mają wpływ na zachowania, powinny prowadzić pewne regulacje. To na przykład istnieje taka teza, że dzieci się nie zarażają, prawda, albo inaczej mówiąc, nie przebieg tej choroby
ale zarażają
w tym
innych.
Wieku dziecięcym jest trochę mniej jak taki niebezpieczny. Natomiast emeryci, osoby starsze już mogą dobyć, że tak powiem, w trudniejszej sytuacji. No i tutaj można by to uregulować, bo dziwnie się mówi, że na przykład dzieci i znaczy młodzi ludzie, emeryci, wszyscy chodzą do sklepów, prawda, w tym samym czasie. No możemy popatrzeć na przykład czeski, tak? Dzisiaj ogłosił tam premier takie zalecenia, żeby na przykład wyznaczyć godziny, w których przychodzą zaspokajać swoje potrzeby konsumenckie emeryci i później pozostali. Wyznaczył godzinę od 10 do 12, wtedy przychodzą emeryci w całych Czechach, prawda, do sklepów uzupełniają swoje zakupy, bo nie idą do pracy, prawda, bo to jest akurat taki ten moment, kiedy są dyspozycyjni.
Ja myślę, że
tutaj trzeba by uwzględniać też pewne takie reguły, pokazywać przykład, jak należy się odpowiednio...
No to mamy, panie profesorze, przecież te prośby naprawdę i te apele. I ja myślę, że część społeczeństwa wspaniale właśnie przestrzega tych wszystkich obostrzeń i chwała za to, bo jak będziemy siedzieć w domu i właśnie nie wychodzić niepotrzebnie, to ja myślę, że damy z tym wszystkim radę, damy sobie radę. Chciałabym teraz na chwileczkę, bo mówiliśmy tu o dzieciach i o seniorach, to już też przecież wiemy, że dzieci, żeby małe dzieci nie odwiedzały swoich dziadków, prawda, cioci, wujków w pewnym wieku, bo tak jak mówimy, że ta droga zakażenia jest dosyć prosta. O seniorach też chciałabym, żebyśmy chwileczkę powiedzieli, w sensie takim, że no, potrzebują tej pomocy. Jest sporo ludzi dobrego serca, wielu wolontariuszy, sąsiadów wspaniałych, którzy pomagają. Jak pan myśli, z punktu widzenia socjologa, czy to nam zostanie?
Ja powiem
jak
tak, w sytuacjach kryzysowych, bo to można powiedzieć, że to jest sytuacja kryzysowa, mobilizacja społeczna jest zawsze większa niż na co dzień. A w takich sytuacjach, kiedy opisujemy jeszcze warunki, tak, jakie dotyczą poszczególnych grup społecznych, w tym przypadku ludzi starszych, to mobilizują także i tych młodych, o których się mówi, że oni są mniej narażeni do tego, żeby się zaangażowali w pomoc. Jest to, można powiedzieć, do taka forma jakby włożenia swojego jakby udziału, tak, w ten ogólnospołeczny, profilaktyczny sposób działania, tak, przeciwdziałania chorobie. I myślę, że w naturze szczególnie Polaków, którzy są, no, można powiedzieć, wychowywani, socjalizowani w naszym społeczeństwie ze względów na wiele innych czynników, w taki sposób, że są wrażliwi na sytuacje trudne dla innych i są gotowi do niesienia pomocy. I myślę, że to zjawisko, ono odradza się w sytuacjach takich trudnych, ale jest w naturze, tak? Jest w naturze jakby tej socjalnej, tak społecznej społeczeństwa polskiego, w tym w szczególności młodych ludzi. Myślę, że taki wzorzec zachowania będzie się utrwalał.
Ja właśnie widzę, że mam takie wrażenie, że jest coraz więcej człowieka w człowieku.
Tak.
I właśnie może pozdrówmy tutaj i podziękujmy po raz nie wiem który, bo wszyscy dziękujemy tym wszystkim służbom, które tak ofiarnie walczą z koronawirusem i jednocześnie pomagają wszystkim, którzy są zakażeni, a także wszystkim w kwarantannach. No i nam wszystkim, prawda, jakoś uspokajają.
No,
są myślę, na pierwszej linii, prawda, z tym
i z drugiej strony warto, bo tu teraz jakbyśmy jeszcze odnieśli to, mówiliśmy o ludziach starszych, a wróćmy do młodzieży, która przecież w tej chwili musi się jakby podwójnie mobilizować, bo przecież nie idą do szkoły, szkoły są zamknięte, placówki oświatowo-kulturalne też są jakby niedostępne dla tych młodych ludzi. Oni sami bezpośrednio nie mogą nawiązywać relacji, więc korzystają raczej z innych form, no w szczególności tych multimedialnych, prawda, żeby komunikować się ze sobą, żeby analizować, omawiać różne z tym związane sytuacje. Ale warto zwrócić uwagę tutaj na sytuację nauczycieli, prawda, którzy mają też bardzo trudne zadanie, bo przecież edukacja nie może się jakby być zatrzymana, musi być w jakiejś formie realizowana. No pomysł zdalnej edukacji jest bardzo dobry, tylko pytanie, na ile jesteśmy do tego przygotowani. Ale ważny jest sam fakt, że dostrzega się tę możliwość, tak, prowadzenia kształcenia, wychowania i tak dalej, jako istotną, możliwą do zrealizowania.
W tych warunkach?
W tych warunkach i być może, że w większym zakresie w samej metodyce, w samych formach działalności edukacyjnej te środki multimedialne będą wykorzystywane, zwłaszcza, że młodzież tym językiem takim medialnym, powiedzmy sobie zapisanym w relacjach takich medialnych, społecznościowych bardzo dobrze jakby się orientuje i stosuje ten język. W związku z tym myślę, że to jest jakby kolejne nowum, prawda, które warto by było, żeby w przyszłości rozpatrzyć jako ważny element systemu edukacji.
Jak to się wszystko już skończy, to ja myślę, że ani my nie będziemy tacy sami, ani cały świat nie będzie już taki sam. Na pewno będzie też inny. A ja sobie tak myślę, że z jednej strony media elektroniczne, ale z drugiej strony, jak tak całe rodziny są w domach, no właśnie, ciekawe, co państwo, jak państwo sobie tam radzą, no to też właściwie ludzie wracają do książek papierowych, do gier planszowych, do widzimy, prawda, i słyszymy, do wspólnego takiego rodzinnego jakiegoś muzykowania, czytania. Także to tak, myślę, że to też może zintegrować bardziej, może złączyć.
Jak najbardziej. Dom rodzinny zawsze był tym miejscem, w którym tradycja i nowoczesność w jakiś bardzo wyraźny sposób się ze sobą
przenikają.
Tak, sprzęgają. I nie ma tutaj mowy na... Już to nie te czasy, że można było kogoś zamknąć, wyodrębnić w jakimś okręgu, do którego nie dochodzi żadna inna zewnętrzna forma komunikacji. Nie. Dzisiaj po prostu tradycja i nowoczesność muszą ze sobą jakby się dopasować, prawda? Bo nie może jakby, jak tam biorąc pod uwagę tak koncepcję tożsamości kulturowej, nie można jakby oderwać jednostki od pierwotnych instytucji wychowania, z rodziny, grupy koleżeńskiej i tak dalej, od tych nowoczesnych form, powiedzmy sobie, takiego społecznego funkcjonowania, jakimi są na przykład sieci, prawda? A czy kręgi różnego rodzaju, na przykład towarzyskie, sąsiedzkie, pracownicze, one się nakładają na siebie. Mhm. One wszystkie jakby współgrają i są wykorzystywane. Mhm. Tak, czyli można powiedzieć, że nie ma dzisiaj jakby jednolitego wzorca funkcjonowania. Bardziej chyba właściwym tutaj pojęciem jest kształtowanie się określonego stylu życia, w którym ludzie wybierają różne formy swojej aktywności, a także w ramach których są w jakiś sposób normatywni, czyli odpowiadają na oczekiwania społeczne i zachowania są jakby spójne. I w tym przypadku to ta taka mobilizacja młodzieży, mobilizacja do tego, żeby zachowywać standardy dotyczące kontaktów bezpośrednich w tej sytuacji choroby, widać, że przez społeczeństwo polskie są jakby bardzo wyraźnie absorbowane i realizowane. To jest pozytywny przejaw.
Ale mówi tutaj pan profesor też tradycja, nowoczesność, że to się przenika, że to się jakoś sprzęga, ale drzewo bez korzeni umiera, prawda?
No to a człowiek... mówię, że
człowiek bez korzeni,
rodzina jest tym pierwotnym takim, tą pierwotną instytucją, która zawiera całą tą historię, prawda, tradycji i tak dalej, i gdzie jest zawarty także jakby pewien zbiór norm, które każdy powinien się nauczyć stosować. To w rodzinie też rozpoczyna się jakby kontrola społeczna, prawda? Wtedy, kiedy młodzi ludzie kształtują swoją osobowość, swoją tożsamość. I ona jakby szerzej też przez różne kręgi społeczne przechodzi tam. To jest ważny element, aczkolwiek jest wiele pokus. Tak, tych, które przenikają przez naszą strefę kulturową, nie poprzez zderzenie kultur, tylko właśnie przenikanie wzorców, które nie mają tutaj żadnego właśnie ukorzenienia. No, myślę, takim przykładem, który występuje często, to jest Halloween, czy jeszcze jakieś inne tego typu przeniesione z innych kręgów kulturowych.
No i ale o tym to może innym razem będziemy dyskutować, prawda? Ja myślę, że jeżeli już, to właśnie zgłębiajmy te nasze korzenie, tak? Tutaj się może warto, jest okazja taka, żeby głębszą refleksję nad tym mieć. Dlaczego nie? Tutaj ostatnio z którąś ze słuchaczek rozmawiałyśmy, to zdaje się ona powiedziała, że zdjęcia rodzinne można wyciągnąć, jakieś tam albumy, czy slajdy, czy w komputerze mamy, prawda? I to też nie jest chyba zły sposób, żeby jakieś historie rodzinne poprzypominać, prawda?
Ja myślę tak, że można by powiedzieć tak, że ludzie nie będą odczuwali niepokoju, jeśli będą pewni, że osiągną oczekiwane efekty i uda im się tak spowodować u innych pożądane reakcje, czyli że będą, ich wzór będzie oddziaływał na innych, to znaczy w tym sensie, że jest on atrakcyjny, tak? Atrakcyjny wzór zachowania, życia, działania, powiedzmy, w określonych sytuacjach. Ta atrakcyjność także dotyczy sytuacji kryzysowych, tak? Bo jeżeli ktoś sobie lepiej radzi, prawda, potrafi znaleźć jakiś ciekawy kontekst, na przykład do funkcjonowania rodziny, która jest jakby poprzez kwarantannę zamknięta tylko w przestrzeni domowej, to tutaj też się jakby pewne, no powiedzmy sobie, takie nowe spojrzenie będzie utrwalało i dalej później wejdzie jako pewien element stałego zachowania tej rodziny. Być może właśnie. Mhm. Być może właśnie tak się to będzie działo, chociaż nie wrócą chyba te czasy, kiedy siadało się wokół pieca kaflowego i wieczorem czytali wszyscy książki, prawda? No to nie jest to już jakby...
A może.
Ta sytuacja kulturowa. Mamy zupełnie inny typ cywilizacji.
Panie profesorze, nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nie mów nigdy. To któryś z filozofów przecież powiedział, ponieważ ten koronawirus spadł na nas jak grom z jasnego nieba. Nikt się tego nie spodziewał. W ogóle nie wiedzieliśmy, że możemy się znaleźć w takiej sytuacji. Czasami niektórzy się szczypią, czy to sen, czy to prawda, czy to rzeczywiście to się dzieje tak tu i teraz. Ale myślę, że stosujmy się do wszystkich tych apeli. Nie wychodźmy, jak nie musimy, nie wychodźmy z domu. Jak ktoś jest w kwarantannie, niech siedzi w kwarantannie, bo są też takie sytuacje, że ludzie niestety lekceważą i wychodzą, narażając nie tylko siebie, ale także innych. Pamiętajmy o sobie, ale także o innych. I to taki apel, który stosują też, wystosowują wszystkie media i nie tylko media.
No ja bym chciał go wzmocnić, mówić, bo z mojego punktu widzenia socjologicznego widzę, że Polacy stosują się do tej sytuacji w odpowiednio.
Za co dziękujemy.
W całym swoim jakim takim ogólnym oglądzie można powiedzieć, że starają się radzić sobie z tą trudną sytuacją. I widać tu taką zbiorową mobilizację. I to jest chyba bardzo pozytywne.
Całe szczęście. Jeszcze chciałabym, żebyśmy przestrzegli wszystkich państwa, żeby nie sięgali z wątpliwych źródeł po jakieś preparaty na koronawirusa, prawda? Bo tutaj takich naciągaczy, mówiąc kolokwialnie, też jest sporo. Wykorzystują naiwność czy chęć,
prawda? Tak, ja myślę, że tutaj tutaj generalnie takie przesłanie no musi iść ze strony służb zdrowotnych.
Ale to idzie, też idzie, tak, też idzie, ale jeżeli my rozmawiamy...
Bardzo wyraźnie zarysowane. No ale oczywiście rozsądnie, no przede wszystkim rodzice w stosunku do dzieci, prawda, muszą jakby... Ale także generalnie nie powinniśmy nasłuchiwać różnych opowieści o lekach, które czynią cuda, prawda, i pozwalają się wszystkim wyleczyć. Zwłaszcza, że akurat wirusy nie podlegają takiemu sposobowi myślenia o leczeniu.
Tak jest. Tak jak wiedzę czerpać od służb państwa ze sprawdzonych źródeł, tak samo jeśli chodzi o różnego rodzaju medykamenty, tylko właśnie od informować.
Myślę, że tą warstwę informacyjno-edukacyjną taką, którą prowadzą służby publiczne, powinno się szczególnie wzmacniać. Właśnie te informacje te należy pokazywać, źródła, gdzie one są zamieszczone, komentarze, które jakby potwierdzają ich efektywność i jakby słuszność, jeżeli chodzi o zastosowanie profilaktyki różnego typu. No więc w związku z tym no tutaj jest jakby dodatkowy taki no potrzebny impuls wzmacniający tą siłę przekazu edukacyjnego dotyczącego właśnie radzenia sobie no, z koronawirusem. No co by tu powiedzieć akurat w tej sytuacji jesteśmy.
Mam taką nadzieję, że o wzmocnieniu wyjdziemy z tego wszystkiego, o empatię.
Zdecydowanie. No chciałbym powiedzieć tylko o jednym, że dzisiaj niestety wysłuchałem informacji o tym, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ilość zakażonych w poszczególnych województwach. Gdzieś tam mówiąca o tym redaktorka wspomniała o Lublinie, ale na koniec, tam gdzie by jest najmniejsza ilość osób zakażonych, znowu wystąpił Lublin zamiast Lubuskie, prawda? No to tutaj też musi
kłania się
wiedza,
rzetelność.
Lokalne takie spojrzenie, że jednak nie, też się wymaga jednak od tych, którzy występują publicznie, bardzo dokładności, pewnej precyzyjności. Bo te niuanse w gruncie rzeczy, one też urastają do no, takich informacji znacząco wpływających na zachowanie się no, tutaj społeczeństwa.
Tak jest, drobne przejęzyczenie czy pomyłka może wywołać lawinę strachu.
Dokładnie.
Ale czyli można przeciwdziałać tej panice, bądźmy świadomi, dostosowujmy się do tych apeli i...
Ja myślę tak, że powinniśmy przyjąć takie założenie. Nie jesteśmy sami, bo w domu, w rodzinie, ale wspólnie z innymi, którzy są w takiej samej sytuacji jak my. I tak właśnie powinniśmy sobie radzić, bo to jest jakby metoda na to, żeby jakby wyjść z tej sytuacji kryzysowej.
Damy radę. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Wszystkiego dobrego. Życzę do widzenia.
Dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Dziędziura, socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym telefonicznym gościem.